I zapraszam kolejnego prelegenta, pana magistra Pawła Zerożę, który przedstawi referat Ciało, płeć, emancypacja. Znaczenie ciała w myśli Karola Wojtyły oraz drugi zmarł.
Czy ja mógłbym się tutaj stronić za tym? Jest potrzebny mikrofon, żeby... Tak? Włączę sobie jakiś miernik. Dobrze, postaram się streścić moją pracę. Ona nie jest tak głęboko i tak ściśle zakorzeniona w tomizmie, jak tutaj praca pana magistra. Tytuł mojej pracy to Ciało, płeć, emancypacja. Znaczenie ciała w myśli Karola Wojtyły oraz Judith Butler. Porównuję w niej dwa ujęcia, mówiąc tak najogólniej, seksualności czy człowieka jako seksualnego, które są charakterystyczne Karol Wojtyła dla chrześcijańskiej wizji człowieka i seksualności, i Judith Butler, powiedzmy, wizja feministyczna, chociaż tutaj z tym zastrzeżeniem, że oczywiście jak w przypadku chrześcijaństwa, czy ściśle katolicyzmu, mamy jakieś nauczanie Kościoła, które jest prawowierne, tak, jest jednolite, spójne, no to w przypadku feminizmu mamy wiele tych nurtów. Ja akurat odnoszę się do Judith Butler, ponieważ ona też trochę dyskutuje z nie rozprasza Państwa ten żółty ekran? Jest tak, świeci mi trochę.
Można
wyłączyć. Jakby nie był taki żółty.
Nie, nie, no tego.
Butler jest, powiedzmy, dzisiaj taką we współczesnym feminizmie już klasyką, dlatego też zdecydowałem się zestawić te dwa ujęcia. Dlatego też zająłem się w ogóle tym tematem, bo wydaje mi się, że on jest z dzisiejszej perspektywy istotny. Wstęp do mojej pracy pisałem już ponad rok temu, tworzenie mi się przedłużało z uwagi na rodzinne sprawy, ale jak go przeczytałem po roku przerwy nad pracą, to wydało mi się cały czas podobnie aktualny, więc myślę, że te tematy są żywe. To znaczy to, co może medialnie żyje pod hasłem wojny kulturowej, jakiegoś ścierania się poglądów na seksualność, to jest dzisiaj społecznie i w Polsce, i w całej Europie istotne też z perspektywy dzisiejszej sytuacji politycznej po wyborach, gdzie wiemy, że te tematy światopoglądowe będą jednym z takich ważnych elementów debaty. I tak jak zaznaczyłem we wstępie, moim zdaniem filozofia, chociaż jest, zamierza obejmować całość bytu, rzeczywistości, interpretować dosyć szeroko i dogłębnie, to jednak rozumiem też zadanie filozofów jako wyjaśnienie tej rzeczywistości i pomoc w rozumieniu tej rzeczywistości, która jest obecnie aktualna. Dlatego też zająłem się tym tematem. Postaram się przedstawić treść mojej pracy w takim porządku, jak ona jest zorganizowana w tekście, więc będę szedł po prostu po kolei. Czyli zacznę od zarysowania pewnych źródeł, inspiracji, tła, na którym z jednej strony Karol Wojtyła, z drugiej strony Judith Butler wykształcili swoje koncepcje. W największym skrócie dla Karola Wojtyły, tym co jest takim... Z tej wody mogę korzystać, tak? O, weźmy sobie to. z tym, co jest istotną treścią, to będzie oczywiście chrześcijańskie ujęcie człowieka, czyli z jednej strony spojrzenie teologiczne, z drugiej właśnie tomizm. I tutaj dla tego nurtu realistycznego myślenia, to, co jest najważniejsze, to jest przekonanie, to jest po prostu właśnie realizm, czyli przekonanie o tym, że istnieje jakaś obiektywna, pozapodmiotowa rzeczywistość, która jest w jakiś sposób konkretny zorganizowana, istnieje jakoś. I epistemologiczny optymizm, czyli to, że człowiek jest zdolny adekwatnie poznać, też wyrazić to swoje poznanie, poznać rzeczywistość i wypowiedzieć to poznanie. I że to nasze poznanie rzeczywiście dotyczy rzeczywistości, że nie jest tylko jakąś interpretacją, która byłaby niezależna od samej rzeczywistości. Poza, jeśli chodzi o te filozoficzne źródła, to oczywiście istotne dla Karola Wojtyły jest wpływ fenomenologii, szczególnie tej w ujęciu Maxa Schellera. Czyli też, mówiąc najkrócej, takiej refleksji, według której przedmiotem naszego poznania jest fenomen, czyli zjawisko dane nam w jakiejś całości, ale nie taki fenomen kantowski, czyli powiedzmy niezorganizowany strumień danych, któremu dopiero umysł nadaje jakiś kształt i porządkuje go według apriorycznych kategorii, tylko fenomen, który jakby chwytamy jednym aktem umysłu i on jest w zasadzie kompletny, ten przedmiot naszego poznania w tym momencie uchwycenia fenomenu jest ukształtowany w świadomości zasadniczo w całości. Upraszczając, można podejść taki przykład matematyczny, to znaczy jeśli mam na przykład uchwycę pojęcie trójkąta, to mogę jakby rozwodzić się nad tym, jakie ma cechy, trójkąt, badać pewne zależności, natomiast samo zrozumienie, czym jest trójkąt, to już jest jakby kompletna idea. I tak w ten sposób fenomenologia ujmuje właśnie te zjawiska, które odbieramy. Tak. Jeśli chodzi o źródła filozofii Judith Butler, no to przede wszystkim Butler tworzy w nurcie feminizmu i sama siebie określa jako feministkę, chociaż dyskutuje z wieloma koncepcjami feministycznymi, to pisze wprost o tym, że to są jakby dyskusje wewnątrz feminizmu. Streszczając historię, bo to też jest istotne, ponieważ często w takim publicznym odbiorze czy potocznym odbiorze jakby temat feminizmu jest bardzo upraszczany, redukowany do tylko pewnych haseł. To znaczy pierwsza fala feminizmu to jest ten okres, który początkami jeszcze sięga XVIII, ale szczególne znaczenie miał w XIX, XX wieku. To był ten czas, w którym kobiety walczyły o zniesienie prawnej dyskryminacji. I najbardziej charakterystycznym, znanym przykładem są sufrażystki, które dążyły do właśnie uzyskania praw wyborczych i mniej więcej w okresie międzywojennym wszystkie państwa zasadniczo uznały równość prawną kobiet i mężczyzn, więc ten okres się zakończył, ale w latach powojennych, szczególnie w latach 60., kiedy nastąpiły duże zmiany społeczne związane z rewolucją seksualną, mamy taki czas, w którym kobiety, mimo że według prawa są równe mężczyznom, to cały czas pełnią role, które w sposób naturalny wypełniają w społeczeństwie, czyli przede wszystkim, że są matkami, że zajmują się domem. Uniemożliwia im właściwe realizowanie siebie w społeczeństwie na równi, czy na ten sam sposób jak mężczyźni. I tutaj ten nurt, tak zwana druga fala feminizmu z Simone de Beauvoir, no to będzie ten nurt, który wskazuje, że prawo jest równe dla kobiet i mężczyzn, ale one nie mogą korzystać ze swojego prawa, bo są dyskryminowane przez sytuację społeczną. I trzecia fala to jest, powiedzmy, bardziej amerykańskie zjawisko, ale szczególnie jest ważne tutaj, żeby zrozumieć, o co chodzi Judith Butler. To jest trochę kontynuowanie tej tematyki właśnie związanej z dyskryminacją, z pozycją, ale już nie tylko kobiet, nie ogranicza się do kobiet, ale też zwraca uwagę na wielość kontekstów. Jak można to powiedzieć, trochę patrzy na te tematy z poziomu meta. To znaczy bada na przykład językowe, szczególności, językowe struktury, sposób na przykład mówienia o tym, który sprawia, że ktoś jest skrzywdzony, dyskryminowany, niedoceniany i tak dalej. I różnorodność doświadczeń związanych też z rasą, z statusem społecznym, narodowością i tak dalej. I dla trzeciej fali istotny jest wpływ współczesnych, dwudziestowiecznych prądów filozoficznych. Tutaj trzeba wspomnieć o strukturalizmie, szczególnie o poststrukturalizmie. Znów będę przyspieszał, żeby jak najkrócej to streścić. Strukturalizm patrzy na język jako na sieć powiązanych ze sobą pojęć, to znaczy ta strukturalistyczna wizja języka to jest taka, że każde słowo jest związane z tą ilością relacji z jakimiś innymi słowami. Czyli jeśli mamy, nie wiem, pojęcie krzesła, to ono będzie związane z pojęciem siedzenia, z pojęciem posiadania czterech nóg i tak dalej. Każde z tych pojęć, z którymi jest związane krzesło, czy które jakoś określają krzesło, będzie miało z kolei swoje skojarzenie. Powstaje nam taka jakby sieć pajęczyna powiązań znaczeniowych, taka chmura znaczeń, której nie ma żadnych wyróżnionych elementów i która jest zamknięta. To znaczy język nie odsyła do rzeczywistości, tak jak w ujęciu realistycznym język jest, można powiedzieć, w pewien sposób przezroczysty. Posługujemy się nim, żeby poprzez język wyrażać to, co jest poza językiem. W ujęciu strukturalistycznym ta sieć jest zamknięta. Język może odsyłać tylko w obrębie języka do innych jego obszarów, nigdy poza. I to jest, powiedzmy, w najogólniejszym zarysie strukturalizm, w tym obszarze, o którym mi tutaj chodzi. W tej formule jakby to ma, powiedzmy, taki charakter formalistyczny, to znaczy na przykład podmiot czy orzecznik to będą dość uniwersalne rzeczy, ze względu na to, w jakiej epoce historycznej się posługujemy tymi terminami i w jakim miejscu, jakim językiem narodowym wypowiadamy te znaczenia, kto je wypowiada, to one znaczą mniej więcej to samo. Podmiot to jest zawsze podmiot. Tak, jeśli patrzymy na to tak jak struktura logiczna. Natomiast poststrukturalizm wychodzi poza to, ponieważ ta struktura, która jest jakby jeden formalny podmiot, jest już w ujęciu, które zwraca uwagę na dyskryminację, wykluczenie i to wszystko, czym zajmuje się współczesny feminizm, jest już opresyjna, bo redukuje, potrzebuje takiego podkreślenia, że jest różnorodność tych struktur. To znaczy, z jednej strony mamy tutaj spojrzenie na język trochę szersze. To są nie tylko słowa, nie tylko pojęcia, ale to są też gesty, zwyczaje, sposób ubierania, odnoszenie, zwracania się do innych, sztuka. To wszystko jest element języka, jakiś sposób wyrazu. I one są dynamiczne. W każdej kulturze i w każdym czasie realizują się inaczej, ale nie ewoluują w taki sposób, że jednostka może ustanowić sobie nowy zwyczaj. Tylko raczej to jest sieć, która jeśli ewoluuje, to bardzo stopniowo i na takim wyższym poziomie. Czy to jest zrozumiałe? Czyli tak? Jest to jasne, co wyrażam. Dobrze. I drugi wątek, o którym tylko napomknę, to jest też inspiracja teorią krytyczną, horkheimerowską, która też się wywodzi z marksizmu i generalnie to, na co się zwraca uwagę w tym ujęciu, to to, że ta teza Marksa, że teoria i praktyka jest jednością i podmiot i przedmiot nigdy nie są niezależni. To znaczy my mówiąc coś o przedmiocie naszego poznania, musimy zawsze brać pod uwagę to, że na kształtowanie się tego przedmiotu ma wpływ podmiot. To jest trochę podobna idea na gruncie filozofii, jak we współczesnej fizyce kwantowej jest takie zjawisko, że nie możemy zbadać pewnych zjawisk bez zastosowania jakiegoś miernika, a obecność miernika ustawia nam, czy w jakiś sposób wpływa na wynik. To jest ten kod Schrödingera, który dopóki nie zbadamy, czy zjadł truciznę w pudełku, czy nie, to jest i żywy, i martwy. I upraszczam tutaj oczywiście, żeby zobrazować trochę tym przykładem, że my badając jakiś przedmiot zawsze stosujemy nasze uprzednie założenia, zawsze robimy to w jakimś kontekście, zawsze w jakiś sposób mamy już swój bagaż doświadczeń. To wszystko wpływa na to, że ten przedmiot, który badamy, nie jest czysty, nie jest nam dany tak po prostu do zbadania, ale my badając go wpływamy na niego sami. Oczywiście też to rozróżnienie, to nie jest przedmiot taki realistyczny, czyli istniejący obiektywnie byt poza świadomością. Tylko bardziej rozumiemy to tutaj na sposób tej nowożytnej filozofii, w której przedmiot to jest już jakiś obszar świadomości, w której my badamy. Mówię już za długo. A to jest dopiero wstęp. Myślałem, że mnie to nie spotka.
Zawsze tak
jest. A teraz
jest.
Rozumiem. Dobrze. Więc idąc dalej. Struktura pracy jest jakby odzwierciedlona w tytule. Ciało, płeć, emancypacja. Karola Wojtyły, spojrzenie na ciało. Oczywiście ciało jest rozumiane w kontekście całości bytu ludzkiego, osobowego, realnego bytu. Wojtyła w swojej metodzie przyjmuje, on właściwie stosuje ją w bardzo podobny sposób i w swoich tekstach filozoficznych jak Osoba i czyn i w katechezach środowych Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, gdzie zwracał uwagę właśnie na to fenomenologiczne doświadczenie, na to jak my odbieramy pewne zjawiska, swoje ciało, płeć i tak dalej, jak to przeżywamy i dąży do ukazania, powiedzmy, od strony fenomenu potrzeby wyjaśnienia bardziej metafizycznej. To jest metoda, za którą był też trochę krytykowany przez takich tomistów, ponieważ punktem wyjścia jest świadomość, więc to jest już nieortodoksyjne. Tak, ale cel jest oczywiście realistyczny, to znaczy dąży do wyjaśnienia człowieka jako osoby i jako autora czynu. Tak, a w katechezach środowych, gdzie już jest ściśle temat płci podjęty, jako też osobę płciową. Ważne pojęcia tutaj z tego obszaru człowieka jako osoby zdolnej do czynu, to jest samostanowienie, czyli to jest taki aspekt, moment czynu, w którym człowiek, osoba decydując w jakiś sposób określa siebie. Samo posiadanie swojego, posiadanie siebie samych, zdolność do dysponowania sobą, do decydowania o sobie i druga strona tej relacji wewnętrznej osoby do siebie samej, czyli samo panowanie, czyli nie tylko osoba jest tym, który jest swoją własnością, ale też jest tym właścicielem samej siebie. Te pojęcia, one dadzą się w pewien sposób tłumaczyć na jakieś ujęcia tomistyczne, ale z drugiej strony same te terminy mają często wiele odniesień w filozofii, nowożytnej filozofii podmiotu. też czytałem taki artykuł Pawła Grada, pewnie Państwu, co najmniej część z Państwa znanego, który tłumaczy, że Wojtyła po prostu próbuje opowiedzieć tomizm, ale używając jak najbardziej języka filozofii nowożytnej, żeby to było w treści katolickie, a w formie przystępne dla filozofów zafascynowanych tą podmiotową filozofią. Trochę tutaj Paweł deprecjonuje oryginalność czy sensowność tych zabiegów Wojtyły. To jest, teraz już słyszę, że niepotrzebna dygresja, ale idę dalej. Osoba jako samostanowiąca o sobie jest jednocześnie jedynym dysponentem siebie i nie może przekazać, nie może się stać przedmiotem. Jedynie przedmiotem, chociaż oczywiście człowiek jest także przedmiotem działań innych ludzi, ale nie może być sprowadzony tylko do roli przedmiotowej. Jeśli chodzi o relację osoby do jej ciała, to tutaj Wojtyła mówi o tym, że osoba nie jest ciałem, w znaczeniu, że nie może być zredukowana do ciała, ale posiada swoje ciało na tej samej zasadzie, jak posiada samą siebie, czyli jest zdolna dysponować sobą i dysponować swoim ciałem. I tutaj jest ta koncepcja, że ciało jest jednocześnie wyraża całą prawdę o osobie, to znaczy w samej cielesności, w tym jaka jest relacja osoby, naszej woli do naszego ciała, możemy odczytywać pewne istotne dla całości bytu, nie tylko tej fizycznej strony, jakieś prawidłowości. I to jest też ważne, jeśli mówimy o płciowości, którą rozpatrujemy przede wszystkim z tej strony właśnie fizycznej, cielesnej. Idę dalej do Judith Butler. U Judith Butler, tak jak całość zasadza się na koncepcji języka, tak też patrzenie na ciało, na człowieka jest rozumiane na gruncie językowym. To znaczy nie tyle mówimy o fizycznym ciele, nie tyle mówimy o człowieku jako bycie, co o pojęciu człowieka, o pojęciu ciała, o pojęciu płci i tak dalej, uwikłanej w te wszystkie konteksty społeczne, czyli ciało rozumiemy tak, jak jest ono postrzegane w kulturze, jak jest ono wyrażane i tak dalej. Z całym tym bagażem kulturowym danego momentu historycznego, jak się o ciele mówi, jakie są zwyczaje i tak dalej. To jest też istotne, ponieważ często jest pomijane albo dyskusja potocznie realistycznego ujęcia z ujęciem feministycznym sprowadza się do próby wykazywania na starcie absurdalności tez feministek czy reprezentantów tego nurtu myślenia skrótowo nazywanym ideologią gender, że to jest absurdalne, że jest na przykład nieskończenie wiele płci, bo ja widzę, że są dwie płcie. Albo jest taka teza, która też pojawia się u Butler, prowokacyjna teza, kobieta nie istnieje. No i odpowiedź na to, próbująca sprowadzić to do absurdu, jest to nieprawda, bo kobieta istnieje, widzę na sali kobiety, w związku z tym nie masz racji, nie dyskutuję. Oczywiście to jest kapitulacja ze strony tego, kto używa takiego argumentu, ponieważ wykazuje się niezrozumieniem dla tezy, którą mówią feministki. Znaczy one nie odnoszą się do istnienia w realnej rzeczywistości danego typu bytu. One wychodzą z założenia na wstępie, że nie mamy dostępu, a jeśli nawet byśmy mieli, to nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć o rzeczywistości, która jest poza językiem. Bo język w takim ujęciu nie odsyła do żadnej rzeczywistości poza językiem. Możemy tylko mówić o sposobie używania pojęć, o tym, jak te pojęcia funkcjonują w kulturze i tak dalej. I to stwierdzenie, że kobieta nie istnieje, że jest wielość płci, mówi o tym, że funkcjonuje na wiele sposobów płeć. Nie da się ich ograniczyć do jednego. Że kobieta nie może być zdefiniowana i zamknięta w jakieś ramy, bo niektóre kobiety funkcjonują w taki sposób, inne w inny. Z tej strony to jest argument. Metoda myśli Butler jest oczywiście podporządkowana tym instrumentom strukturalistycznym, Ale cel, to też jest istotne, cel feminizmu, także feminizmu Butler, jest nie tyle służy rozumieniu, wyjaśnieniu, co jest zadeklarowane wprost, że jest celem, cel feminizmu jest polityczny, to znaczy dąży do przekształcania pewnych zwyczajów, do, już mówię, 25 minut, ile jeszcze mogę mówić?
No dobrze tu.
Zależy, czy będzie o seksie.
Miało być. Tak. Na tym kończę ten wątek i idę dalej. Wojtyła w swoim ujęciu płciowości odnosi się do... To może tym zdaniem, tym wątkiem postaram się już zamknąć, chociaż nie wyczerpię tego, co chciałem powiedzieć. W katechezach środowych jest, Wojtyła zaczyna od opisu stworzenia, analizy opisu stworzenia z Księgi Rodzaju, jako do takiego pierwotnego stanu, w jakim Pan Bóg stwarza człowieka, stwarza go jako płciowego. I tutaj jest ten motyw, którym ciało wyraża osobę. To znaczy, człowiek jest od początku stworzony jako mężczyzna i kobieta, co wyraża nastawienie osoby na relacje. Człowiek sam w sobie jest jakimś niekompletnym. Sam pojedynczy człowiek, sam pojedynczy mężczyzna, ten pierwszy jest, ten teologiczny opis to mówi, jest niekompletny, czegoś potrzebuje, żeby być w pełni, móc się zrealizować. Potrzebuje właśnie drugiej osoby. I to też wyraża struktura naszych ciał, to znaczy żaden człowiek nie jest i mężczyzną, i kobietą, tylko jest albo mężczyzną, albo kobietą. A bytowanie człowieka ma i tę stronę, i tę. W związku z tym jakby pełnia człowieczeństwa jest możliwa dopiero w międzyosobowej relacji, która też, co jest konsekwencją, jest płodna. I to jest też nawiązanie do tej koncepcji chrześcijańskiej bycia na obraz Boga. Bóg jako trójca, jako trzy osoby zjednoczone miłością. Ojciec, zrodzony z Niego Syn i Duch Święty, który pochodzi od nich obu, to jest obraz jakby takiej źródłowej osoby, źródłowej tej relacji osobowej, który realizuje się też w życiu ludzkim, w małżeństwie, na co wskazuje ciało. I Wojtyła tutaj używa, stosuje ten motyw, że ciało wyraża osobę właśnie. Tak. I odwołuje się do tego pierwotnego znaczenia w momencie stworzenia, które zostało zniekształcone poprzez grzech, który wprowadza nierówności, który wprowadza przemoc w te relacje. Natomiast akt odkupienia, to jest już ten trzeci element, czyli emancypacja, wyzwolenie. Odkupienie pozwala nam, przywraca, uzdalnia człowieka już po grzechu, który ma naturę zniekształconą, który ma trochę zamazany dostęp do tej pierwotnej, źródłowej, tego źródłowego istnienia po stworzeniu, umożliwia mu znów mocą Chrystusa, który nas odkupił, relację taką czystą na wzór tej relacji pierwotnej człowieka stworzonego jako mężczyzna i kobieta w raju. Muszę jeszcze dopowiedzieć o Butler i będę kończył. Butler, bardzo upraszczam, ale żeby się nie rozgadać, Butler w ogóle krytykuje wszelkie koncepcje, które odnoszą się do jakiejś pierwotności, do jakiejś źródłowości i do wszystkiego, co nas odnosi do jakiegoś stanu, który jest ustalony, stały, niewzględny, nie jest elementem tej dynamicznej struktury językowej, jako do fałszu, który w dodatku jest opresyjny, to znaczy odwoływanie się do jakiejś źródłowej istoty kobiety czy mężczyzny, zdaniem Butler i nie tylko jej, ale i innych feministek również, jest opresyjne, bo ma zamknąć człowieka w jakieś ramy. Tutaj jest też odniesienie do tego Foucaultowskiego ujęcia, w którym to państwo, władza to też państwo, władza, to co chcę powiedzieć, że one kształtują człowieka, przycinają go do takich wzorców, jak go chcą mieć. To zdanie ma podmiot, którym jest władza, która coś robi, ale w tych ujęciach trudno jest, nie można wskazać, że to jest dzieło jakiegoś architekta, który kieruje państwem, i albo ktoś sobie wymyślił, jest jakiś dyktator, który tak układa, tylko ta kultura jest bezpodmiotowa. Sam podmiot jest w końcu wytworem języka. To nie tyle my mówimy o sobie przez język, co język mówi podmiot, język kształtuje podmiot. I ostatni wątek, który też chciałbym tylko napomknąć, to jest to, co Butler mówi wprost, ale nie w samym sercu swoich, na przykład gender trouble, to jest ta, czyli w polskim tłumaczeniu uwikłani w płeć, najbardziej klasyczna i chyba najbardziej znana publikacja Butler w tym temacie. Ona mówi i we wstępie, i w zakończeniu, i czasem dodaje takie wątki biograficzne, w których wskazuje, że inspiracją do takiej interpretacji seksualności, płciowości, czyli tej totalnej względności, która ma, jak ona pisze, zdestabilizować podmiot, zdestabilizować płeć jako daną i ukształtowaną, jest jej osobiste poczucie jakiegoś nieusprawiedliwienia własnego istnienia. Butler jest lesbijką i ona też pisze o swoich doświadczeniach życia w komunie, czy tam w społeczności homoseksualnej. I to jest moim zdaniem też taki element, na który warto zwrócić uwagę, że jest coś, co często w dyskusjach publicznych czy potocznych umyka. To jest jakiś rodzaj doświadczenia, to znaczy po prostu często jakby ucinamy dyskusję z takimi ujęciami, czy w ogóle z, powiedzmy, z homoseksualizmem, najkrócej mówiąc, tym, że jest to rodzaj jakiegoś nieuporządkowania, zniekształcenia, czy choroby, nie wiem, czy te słowa są adekwatne. Tymczasem jest też jakiś rodzaj doświadczenia osób, które zmagają się ze skłonnościami homoseksualnymi, który posuwa ich do formułowania takich koncepcji, które w jakiś sposób usprawiedliwią ich istnienie jako właśnie takie, które dadzą jakieś poczucie ukojenia, że oni mogą tak istnieć. I teraz bez względu na to, czy to ich doświadczenie jest zgodne z rzeczywistością, czy jest rodzajem właśnie jakiejś choroby, czy zniekształcenia, jest moim zdaniem czymś, na co powinniśmy zwracać uwagę, dyskutując z takimi koncepcjami płci. Nawet połowy nie streściłem, ale zapraszam do lektury.